Przypadło mi udział w pierwszej godzinie usłużyć tematem ze Słowa Bożego, to uważam za stosowne wziąć słowa apostoła Jakuba. Apostoł Jakub jako starszy, a który tak samo przewodniczył na zebraniu, które było w Jerozolimie, kiedy bracia starsi i apostołowie zebrali się, aby wejrzeli w tą sprawę. I dlatego apostoł Jakub przewodniczył i tam zajął dosyć zdecydowane stanowisko. Dlatego apostoł Jakub powiada tak w rozdziale 5, a wierszy 13. Jest kto utrapiony między wami? Pyta się apostoł Jakub jako doświadczony ojciec. Jest kto utrapiony między wami? To niechże się modli. I proszę braci, zastanowimy się, jak skuteczna jest modlitwa chrześcijanina. Apostoł Jakub po części to przedstawił. A my sobie przedstawimy niektóre obrazy, niektórych mężów czy niewiasty, jak silna, jak potężna jest modlitwa. I kiedy ona jest potężna, a kiedy ona jest mocna. Ta modlitwa. Kiedy jest? Z wiarą. Tak, ale kiedy wiara się rodzi? Kiedy wiara się rodzi? Czy ona tak łatwo przychodzi, ta wiara? Wiara się rodzi. Kiedy się rodzi? Kiedy widzimy potrzebę. Kiedy znajdujemy się w potrzebie, w jakimś niebezpieczeństwie, widzimy potrzebę tej modlitwy i tej wiary, że mamy komuś zaufać. A możemy zaufać tylko temu, który jest niezawodny. To jest nasz Ojciec Niebieski i Zbawiciel świata, to jest Jezus Chrystus. I dlatego apostoł Jakub powiada, jest to utrapiony, niechże się modli. A jeżeli kto jest dobrej myśli, to niech śpiewa. Niech uwesela serca i trochę ciężaru zdejmuje tym, którzy przechodzą utrapienia. Wspomnimy sobie w Starym Testamencie o jednej niewieście, która przechodziła wielkie utrapienie i ból serca swego. Na pewno bracia wiedzą, która to była niewiasta. Pierwsza Księga Samuelowa, rozdział 1, a czytamy wiersz 10. A Anna, będąc w gorzkości serca, modliła się Panu i wielce płakała. Niewiasta Anna przyszła do świątyni, do kościoła pańskiego, no nie do takiego jak tu, ale specjalnie zbudowane miejsce, gdzie było przeznaczone, żeby tam modlitwy były zanoszone, żeby tam modlitwy były wysłuchane i przyszła w wielkiej gorzkości serca, w utrapieniu serca swego przyszła i tam wyłożyła to przed Panem Bogiem. Proszę braci, zwyczajem było w narodzie żydowskim, że niewiasty modliły się oddzielnie, nie razem z mężczyznami. A zwyczaj u Żydów był, że Żydzi modlą się jak po cichu, dla siebie czy głośno. Żydzi głośno się modlą. Także jak jest ich się na ich synagodze, każdy się modli, to słychać jakby wielki, jakby szum rajwach, że nie można zrozumieć. Ale to jest metoda i praktyka, jaką Żydzi praktykowali. Niewiasta jest powiedziane, ona się modliła i modlitwę przedłużyła. Inne niewiasty odeszły już. Skończyły swoją modlitwę, a ona pozostała. Kiedy będąc w tym domu, jeden mąż zauważył, że pozostała jedna niewiasta. Kapłan nazywał się Heli. Czy zrozumiał ten kapłan tą niewiastę? Nie zrozumiał. I powiedział takie słowa, mówi, dokądże będziesz, mówi pijanu, wyczerzwij, że z wina twego. Proszę braci, wydarzenie to i ta nauka, która napisana jest dla nas, może być cenną nauką i przestrogą. Szczególnie dla kogo, proszę braci? Czy dla tej niewiasty, czy dla kogoś innego? Szczególnie naukę możemy wziąć, proszę braci, bracia starsi. Jak muszą być wyrozumiałymi, jak muszą mieć wiele taktu, jak muszą wczuwać się w położenie wszystkich członków, żeby nie zająć stanowisko, jak zajął kapłan Heli, który nie zrozumiał niewiasty, dlatego że nie znał serca. Jedyny tylko, który znał serce, to był nasz Pan. To dla niego żadną nie było tajemnicą. On wiedział, co w każdym sercu się znajduje i co kto myśli. Dlatego mógł być nauczycielem prawdziwego zdarzenia. On umiał zrozumieć i tak wpływał swoją sugestią, swoją mową, swoim zachowaniem się, że człowiek momentalnie zmieniał się. Jego słowa podziałały na jego serce, na jego umysł, że człowiek rozbrajał się. Stawał się lepszym. Następowała decyzja. Ja zrywam z poprzedniego stanu, a ja chcę inne życie prowadzić. Czy nie mamy wspomniane jeden przykład o niewieście, która przyszła, którą przyprowadzili faryzeusze, żeby ją potępić? Jeden nauczyciel mistrz, Zbawiciel świata, zrozumiał ją. I powiedział, ja cię nie potępiam. A jaka wielka zmiana nastąpiła w umyśle i w sercu tej niewiasty. Ona zadecydowała, zrywam ze swoim stanem. Od tego czasu ja będę prowadziła inne życie. Tak słowa Zbawiciela podziałały. Ale to mógł zrobić nasz Pan i nauczyciel. My się mamy uczyć od Pana. Tak sam Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że mnie jest cichy i pokornego serca. Zrozumieć kogoś nie jest łatwą rzeczą. Trzeba mieć dość rozwinięty charakter. Trzeba mieć tak samo i większą miarę Ducha Świętego, żeby umieć zrozumieć kogoś. Jeśli ktoś jest w utrapieniu, w doświadczeniach, żeby przemówić jakieś słowo, które by to słowo mogło trafić i sprawić ukojenie. Tego w kapłanie Heli nie było. Zastanowięcie, proszę braci, a co niewiasta powiedziała na te słowa, które Heli kapłan powiedział do niej? Mamy to zapisane w 1 rozdziale, a 15 i 16 wierszu. Ale odpowiedziała Anna i rzekła, nie tak, panie mój, niewiasta utrapionego ducha jestem, a nie wina, ani napoju mocnego nie piła, ale wylałam duszę moje przed obliczem pańskim. Jak skromnie i pokornie niewiasta przemówiła do kapłana. Jak wysoki poziom intelekt musiał być w tej niewieście, że nie oburzyła się, a miała prawo oburzyć się. Ale grzecznie, spokojnie, ale stanowczo odpowiedziała. Czytamy następny wiersz, 16. Ale zrozumiejże, o służebnicy twojej, jako o niewieście, nie rozumiej, że o niewieście, jako o niewieście niepobożnej, gdy z wielkiego myślenia i z wrasunku mego mówi on aż dotąd. Nie myśl, mówi, panie, że ja mówi, jestem niewiasta niepobożna. Że lubuję się w wysokich trunkach, uspokajam swoje pragnienie. Ale jestem niewiasta utrapionego ducha i przyszłam tu wylać to przed Ojcem Niebieskim. Proszę braci, jakże szlachetne słowa były wypowiedziane tej niewiasty. I z tej niewiasty możemy jej nauczyć się bardzo pięknego przykładu. Gdybyśmy nawet spotkali z jaką niewdzięczność, albo złe potraktowanie, albo poniżenie, żebyśmy zawsze grzecznie odpowiedzieli. Bo Salomon powiedział, że łagodny język to co robi? To kości łamie. Proszę braci, słowa łagodne trafiają do serca. Zmieniają stan serca. Przygotowują. I nawet, proszę braci, zaskarbiają sobie te słowa przyjaźń. Jaką możemy zdobyć przez nasze słowa, które będziemy przyjemnie odpowiadać nawet dla niewdzięcznych. Czy Heli zrozumiał tą niewiastę? Czy wystarczyło dla niego te słowa, które niewiasta wypowiedziała? Wystarczyło. Ale jakże musiał zawstydzić się Heli kapłan, że tyle nietaktu pokazał względem tej niewiasty. I czytamy rozdział ten pierwszy, a 17 i 18 wiersz. Wtedy odpowiedział Heli i rzekł: idź w pokoju, a Bóg Izraelski niech ci da prośbę twoją, której żądała od niego. I rzekła: niech znajdzie służebnica twoja łaskę przed oczyma twemi. I odeszła niewiasta, w drogę swą jadła, a twarz jej była, nie była więcej smutna. Słowa, które Heli przemówił, trafiły też do serca niewiasty, że to ją uspokoiło. Że od tego czasu przyszła niewiasta do domu swego i od tego czasu była spokojna. Możemy, proszę braci, zobaczyć skuteczność modlitwy, jaką ta niewiasta zanosiła do Boga. Czy Pan Bóg wysłuchał ją? Wysłuchał. Proszę braci, zastanawiajcie, powstaje pytanie, a jakie stanowisko jest kapłana? Jakie było stanowisko kapłana w Starym Testamencie? Pójdziemy do słów apostoła świętego Pawła w liście do Żydów. W rozdziale czytamy w 5, a od wierszu 1 powiada tak. Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi bywa wzięty. I za kogo bywa postanowiony? Za ludzi bywa postanowiony. W tych rzeczach, które do Boga należą. To jest, aby ofiarował dary i ofiary za grzechy. Kapłan jest postanowiony od ludzi. Ale przez Boga jest postanowiony. A jakie zadanie jego jest? Aby przyjmował dary i ofiary, ofiarował Bogu. Każdy Izraelita, tak jest powiedziane w Mojżeszowych, że miał się okazać 3 razy do roku przed Panem. Ale czy próżno? Nie. Miał przyjść z darem w ręku. A gdzie ten dar miał przynieść? Miał przynieść do kapłana. A kapłan ten dar miał ofiarować. Zamiast Izraelita, kapłan przyjmował. On miał ofiarować, bo on miał spełniać urząd kapłański. On był postanowiony dla Izraela, dla ludu izraelskiego, w sprawach duchowych, żeby mógł zanosić dziękczynienie i uwielbienie. To była rola najwyższego kapłana i każdego kapłana w narodzie żydowskim. A pójdziemy jeszcze do jednego proroctwa, jakie mamy wspomniane w proroctwie z Malachiasza, rozdział 2, a czytamy wiersz 7. Tam mówi tak. Bo wargi kapłańskie umiejętności szczec mają. Mają szczec umiejętności taktu, szlachetnego podejścia, szlachetne słowa, uprzejme słowa, zachęcające słowa. Mówi, a dlaczego? Mówi, bo wargi kapłańskie umiejętności szczec mają, a pytać się będą na zakon z ust jego. Od kogo się miał Izrael dowiadywać o zakonie? O ofiarach? Jakie ma sprawować za przewinienia, jakie się dopuścił w życiu swoim? Do kapłana miał przyjść. Kapłan musiał o tym wiedzieć. I dlatego kapłan znał ponad 600 ustaw, jakie były dane narodowi żydowskiemu do przestrzegania. Nie musiał to pamiętać przeciętny Izraelita, ale kapłan musiał pamiętać. I do niego przychodził Izraelita, czy niewiasty przychodziły i pytały się, jak mają postąpić w trudnych sytuacjach, w trudnych sprawach. Bo on ma umiejętności strzec. A pytać się będą na zakon z ust jego. Dlaczego? Prorok Pański odpowiada. Aniołem zaista jest Pana zastępów. Co to znaczy anioł? Anioł znaczy posłaniec. Ale ten posłaniec od kogo jest? Czy od ludzi? Nie. Od Boga. Aniołem jest zaiste Pana zastępów. Anioł znaczy posłaniec. Takim aniołem, proszę braci, był kapłan i takim aniołem powinien być każdy brat. I to brat starszy. Mogą być i siostry aniołami. Umią słowa pociechy powiedzieć, zachęty. Umią przemówić do utrapionych albo do tych, którzy są zdjęci jakimiś cierpieniami albo doświadczeniami. Może być taka siostra, mieć taką macierzyńską miłość i sympatię i uczucia dla potrzebujących. Proszę braci, takiej nauki możemy się nauczyć z tego wydarzenia, tej niewiasty Anny i Heli kapłana. Dlatego, proszę braci, chciałbym podsumować to wydarzenie. Jaką naukę dla nas jeszcze możemy wyciągnąć z tego? Modlitwy, jakie często zanosimy i zanosimy publicznie, nie powinny być komentowane. Jak się kto modli? Tak się każdy modli, jak go stać. Jak on czuje w sercu swoim. Niezależne jest, jakiego on słów dobiera. Czy te słowa są górnolotne? Czy są gramatyczne? Ale wszystko zależy, z jakiego serca ta modlitwa wypływa. Czasem wypowiadamy słowa, które w sercu odczuwamy, w sercu bolejemy, a czasem nieudolnie, niedoskonale to wyrażamy. Czy Pan patrzy na nasze słowa? Czy Pan patrzy na nasze serce? Pan patrzy na nasze serce. I właśnie wiersz dzisiejszy, jaki Pan wspomniał, że błogosławieni są czystego serca. Albowiem oni Boga oglądają. Oni mogą zrozumieć Ojca Niebieskiego. Oni mogą zrozumieć, pojąc działalność i wolę Bożą, jaka jest w różnych sprawach i w sytuacjach. Dlatego jeśli ktoś jest utrapiony, niechże się modli. To jest jedno wydarzenie, proszę braci. Pójdziemy teraz do drugiego wydarzenia, jakie mamy wspomniane w Starym Testamencie, a czytamy to w pierwszej księdze Samuelowej, ale już w 8 rozdziale. Był to okres sędziów, kiedy to dziecię, które Anna uprosiła, a dała mu imię, proszę, Samuel. Kiedy ten mąż już dorósł do dorosłego wieku, Pan Bóg powierzył mu pewną działalność, pewną czynność pomiędzy narodem żydowskim. I Samuel był sędzią, który sądził. Przychodziły różne sprawy trudne i Samuel sprawy przeprowadzał, czyli sądził rozsądzał, kto ma rację, a kto nie ma racji. Uzgadniał, poważne strony przyprowadzał do pojednania. Proszę braci, zdarzyło się, że przyszli naród żydowski, przyszedł do Samuela i powiedział tak, uczyń nam króla. Czy Samuel z tego był zadowolony? Bardzo był niezadowolony. Bardzo był niezadowolony, proszę braci. I to mamy zapisane w pierwszej księdze Samuel, rozdział 8, a czytamy już od wierszu 4. Mówi tak. A przecież zebrali się wszyscy starsi Izraelscy. Przyszli do Samuela, do Ramaty i rzekli mu, otoś ty starzał się, syny twoje nie chodzą drogami twoimi. Przecież postanowił nam króla, aby nas sądził, jako we wszystkim, postanowił nam króla, aby nas sądził, jako we wszystkie narody mają. Ale się nie podobała rzecz Samuelowi. I rzekł, mówili, daj nam króla, abyś nas sądził, przecież modlił się Samuel Panu. Proszę braci, kiedy ta wieść doszła do Samuela, Samuel był tak przejęty, tak się przejął tą sprawą, że mówi, wy chcecie króla? Mówi, a pogardziliście kim? Pogardziliście Bogiem, który was prowadził aż do tego czasu? Proszę braci, w trudnych sprawach widział Samuel, że to jest bardzo trudna sprawa, przyszedł i przedstawił to Panu. Przedstawił to Panu. Panie Boże, co mam robić? Król mówi, Izrael zażądał króla, a jestem bezradny. Zastanowiąc się, proszę braci, mamy powiedziane, że Izrael już dawno żądał króla. On chciał widzialnego. Brał przykład z innych narodów, że inne narody miały królów. Rządzili nimi. Oni chcieli być takim samym królestwem, jak wszystkie inne narody pogańskie. Zwyczaj pogański się bardzo łatwo przejmuje. Bardzo łatwo się przejmuje. To, co jest cielesne, to, co jest ziemskie. Mamy wspomniane w Księdze Sędziów, 8 rozdziału, 23 wierszu, gdzie za czasów Gedeona, kiedy Gedeon dokonał zwycięstwa, to prosili, Izrael później prosił, żeby Gedeon nad nimi królował. To mamy zapisane w 8 rozdziale, a od 22 wierszu do 23 mówi tak. I rzekli Izraelscy do Gedeona, panuj nad nami, ty i syn twój i syn syna twego, boś nas wybawił z ręki Madianitów. Na to odpowiedział Gedeon, nie będę ja panował nad wami, ani będzie panował syn mój nad wami. Pan panować będzie nad wami. Zdecydowanie odpowiedział Gedeon, ja nie będę panował i syn mój nie będzie nad wami panował, ale Pan będzie panował. Naród izraelski uspokoił się, więcej nie żądał. Proszę braci, zastanowięcie, jaką naukę z tego możemy wyciągnąć, że w trudnych sprawach Samuel sam nie decydował. On sam nie decydował, nie podejmował decyzji. Nie wiedziałby, czy to jest zgodne z wolą pańską, czy nie. Dlatego w trudnej sytuacji sprawie przyszedł do Ojca Niebieskiego, do Pana Boga. I przedstawił mu, Panie Boże, co ja mam robić? Wiem, że to jest niezgodne, że pogardzili Tobą. A co Pan Bóg powiedział? Że nie Tobą zgardzili, ale kim? Ale mną zgardzili. Mówi, ale zrób im według tego, jak oni żądają. Czy Samuel się z tym zgodził? Zgodził się.
Samuel się zgodził. Bóg to polecenie dał. Bo Pan Bóg dał polecenie. Proszę braci, ale zastanowić się nad tym, jakie stanowisko Samuel zajął wobec Izraela. A wiedział, że to jest niezgodne. Że się to Panu nie podoba. Jakie Samuel zajął później stanowisko względem Izraela? Mamy to powiedziane w pierwszej księdze Samuelowej, rozdział 12. Przeczytamy sobie, a wiersz 23 i 20 do 25. A mnie nie daj Boże, abym miał grzeszyć przeciwko Panu. Nie daj Boże. Boże, żebym ja miał grzeszyć przeciwko Panu. Przestawając modlić się za wami. Owszem, was będę nauczał drogi dobrej i prostej. Samuel powiedział, ja nie będę grzeszył przeciwko Bogu, żebym ja zaniechał modlić się. Powiedział, jak zaś to sobie zrobili, tak macie. Tak Samuel nie powiedział. Mój, to było grzechem, gdybym ja się nie modlił. Samuel się modlił za Izraelem. Proszę brać. To jest szlachetna postać. Jak musiał być pokornym ten mąż. Modlić się i za kim on się modlił? Czy za sobą? Nie. Za Izraelem się modlił. Czytamy dalej tak. Jedno się bójcie Pana, a służcie Mu w prawdzie ze wszystkiego serca waszego, a to upatrujcie jako wielmożnie poczynił z wami. A jeśli przecie w złości trwać będziecie, wtedy i wy, i król wasz poginiecie. Samuel upomina naród żydowski. Przestrzegajcie zakonu przymierza, jakie Pan Bóg z wami zawarł. Nie odstępujcie od Boga, bo jeśli w grzechach trwać będziecie, to moi wy i wasz król zginiecie. Modlił się Samuel, proszę braci, za narodem żydowskim. Z tego wynika, że Samuel był szlachetnego charakteru. Bardzo dobry charakter miał. Widocznie dlatego, że był uproszony u Boga przez matkę. Że matka przyrzekła, że odstawi go, poświęci go. Wychowana będąc w domu pańskim, przy kapłani najwyższym. To jest prawda, proszę braci, że otoczenie człowieka może naprawić, a otoczenie może człowieka zepsuć. Jest takie przysłowie, że z kim się wdajesz, takim się stajesz. Prawda? Dlatego Pismo Święte zachęca nas, że nasze obcowanie powinno być jak z niepobożnymi, złymi, zgrzesznymi, czy sprawiedliwymi, poświęconymi i ofiarowanymi. A jak psalmista Dawid powiada, błogosławiony mąż jest ten, który nie chodzi w radzie jakiej? W radzie niepobożnej. Na drodze grzesznej nie siedzi. Mówi. Taki jest błogosławiony. Czyli zależny jest od naszego otoczenia. Z kim najwięcej mamy otoczenia? Z kim najwięcej mamy społeczność? I nawet mamy wspomnienie w Piśmie Świętym, że i dzieci nasze, a powinniśmy starać się, żeby dzieci nasze miały społeczność z ludźmi i z dziećmi jakimi? O dobrym obyczaju, o dobrym zachowaniu się, proszę braci. To jest bardzo ważną rzeczą. Na to trzeba zwracać uwagę. I dlatego Salomon był, proszę braci, bardzo szlachetnego serca. I to, co mamy wspomniane w 20 rozdziale, 12 rozdziale, a o 20 wierszu. Powiem tak, do 22. Wtedy rzekł Samuel do ludu. Nie bójcie się. A żeście wy to wszystko złe uczynili. Wszakże przeto odstępujcie, nie odstępujcie od Pana, ale służcie Panu ze wszystkiego serca waszego. Ja wiem, żeście by to źle zrobili, że to się Panu nie podoba, ale służcie Panu, mówi, z tego serca. Ten wasz uczynek zły nie będzie decyzją, żeby Pan Bóg od was odszedł, odrzucił was, żeby pogardził wami, jeżeli wy będziecie chcieli służyć Panu Bogu. I nie udawajcie się za próżnymi rzeczami, które wam nic nie pomogą, ani was wybawią, gdyż próżnościami są. Albowiem ci nie opuści Pan ludu swego, dla mnie swego wielkiego, gdy się upodobał Panu, uczyni z was sobie ludem własnym. Lud osobliwy. Tak Samuel modlił się do Pana, tak przemawiał do narodu izraelskiego i dlatego Izrael nie mógł mieć pretensji do Samuela, bo on szlachetnie umiał się odnosić nawet do tego Izraela. Chociaż Izrael był twardego karku i trudno było tym narodem rządzić. Jest to piękny przykład, proszę braci, jaką możemy dla siebie wziąć naukę. Czy umiemy zgodzić się ze zgromadzeniem, chociażby nawet zgromadzenie nie miało racji? Umieć się zgodzić. Czekać na decyzję, że Pan te sprawy wyprostuje, że z tego wyjdzie błogosławieństwo. Proszę braci. Samuel się modlił za Izraelem, za tym, który grzeszył, kto źle czynił. Mamy dwóch takich mężów, którzy tak byli zdjęci troską o swój naród. Pierwszy to był Mojżesz, który modlił się za całym Izraelem, który odstępował od Boga, a nie tylko za Izraelem, ale modlił się za poszczególnymi jednostkami. Modlił się za Marią, która występowała przeciwko Mojżeszowi. Uzdrowi ją. Mówi, odpuść tę nieprawość i ten występek, Panie Boże. A w drugim przypadku Mojżesz powiedział, wymaż imię moje z ksiąg żywota. Albo, Boże, odpuść grzech Izraela. Wybierz, Panie Boże. Albo jedno, albo drugie. Jest to piękny przykład, proszę braci, ze Starego Testamentu. To byli ludzie cieleśni. Oni nie byli spodzeni z Ducha Świętego. My jesteśmy spodzeni z Ducha Świętego. Od nas jest wymagane coś mniej czy więcej. Coś więcej. Proszę braci. Czy umiemy zająć takie stanowisko? Brać przykład i wzór ze szlachetnych istot i postać, które są dla nas przykładem i wzorem, o którym apostoł święty Jakub powiedział, czyli apostoł święty Paweł powiedział, przetoż mając około siebie tak wielki obok świadków, mężów, którzy tak nabożnie, szlachetnie postępowali, naśladujmy wzoru ich. Tak apostoł Paweł powiada. Mówi, z poprzedniego wieku, z wieku żydowskiego. Proszę braci, niech te przykłady będą dla nas nauką i przestrogą. Żebyśmy się uczyli i brali ten piękny przykład i wzór tych szlachetnych postać, które mogą dla nas być przykładem. Bóg niech pobłogosławi ten dzień i przyszły, żebyśmy jak najwięcej naskarbili sobie. Co daj Boże, amen.